Przeczytajmy kolejne trzy wersety z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków i dzisiaj na tych wersetach chciałem się skupić. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. Z tego zatem powodu i my, mając spoczywający wokół nas tak wielki obłok świadków, odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech i biegnijmy z wytrwałością w wytyczonym nam wyścigu. Wpatrzeni w Jezusa, sprawcę i mistrza wiary, który zamiast należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na wstyd, i zasiadł po prawicy tronu Boga, bo zastanówcie się nad tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście nie zniechęcili się zmęczeni na duszy. To jest Boże Słowo. Są chrześcijanie, którzy wierzą i uczą, że w chrześcijańskim życiu nie ma miejsca na jakiekolwiek słabości. Według nich, jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie masz prawa mieć gorszego dnia. Nie masz prawa do jakiejkolwiek słabości, nie masz prawa do jakiegokolwiek smutku. A jeśli jest ci ciężko, jeśli zmagasz się z czymś, jeśli jesteś zmęczony, to mają na to jedną odpowiedź. Nie masz wiary. Bracie, siostro, nie masz wiary. Ale czy to jest biblijne podejście? Czy tak uczy nas Boże Słowo? Nie. Biblia tak nie naucza. Wystarczy spojrzeć na psalmy. Mamy ich 150, więc jest w czym wybierać. W ilu psalmach mamy wyrażony do Boga lament, płacz, wołanie, skargę, narzekanie. Ile razy psalmista mówi o bólu, jakiego doświadcza? No, takich psalmów jest sporo. I nikt w piśmie nie mówi o psalmistach, ponieważ ich jest kilku, że nie mieli wiary. Trudno jest mówić o Dawidzie, który był jednym z psalmistów, że brak mu było wiary. Czytaliśmy fragment 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, który mówił o różnych bohaterach wiary. I w 32 wersecie pojawia się tam kto? Dawid. On jest bohaterem wiary. Oczywiście jest bohaterem, który kuleje, tak, bo zgrzeszył, ale niemniej jednak on jest bohaterem wiary i braku wiary mu nie można zarzucić. I Dawid wylewał swoje łzy przed Bogiem z powodu różnych sytuacji, które go doświadczały. Z powodu wiary w Boga, z powodu swojego zaufania do Boga, Dawid wylewał swoje łzy właśnie przed Bogiem. I jest to wynik wiary, a nie niewiary. Więc Dawid z powodu swojej wiary przychodził do Boga po pomoc. Jak Biblia przedstawia człowieka wierzącego? Czy Biblia go przedstawia jako takiego przecinaka, który wbija się głęboko w skałę i ją kruszy? I nic mu nie można zrobić, bo jest tak wytrzymały. No raczej tak Biblia nas nie przedstawia. Biblia, czy Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. To nam pokazuje, jak słabi jesteśmy, że do wszystkiego potrzebujemy Jezusa. Nie jesteśmy mocni, ale jesteśmy słabi. I to zdanie, które Jezus powiedział, obnaża naszą słabość. Bez Jezusa nie możemy nic uczynić. Bez Jezusa życie z nas uchodzi, można powiedzieć. Bez Jezusa nie możemy wydawać owocu. Innymi słowy, jeśli jesteś chrześcijaninem, to Pan Jezus jest twoją siłą. To Pan Jezus jest twoją mocą. W związku z tym ty masz prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień, żeby odczuwać smutek, żeby być słabym generalnie. I o tym właśnie mówi list do Hebrajczyków, czy ten fragment, który przeczytaliśmy. I autor tego listu chce nas dziś czegoś nauczyć, więc posłuchajmy tej lekcji, która płynie z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, z tych trzech wersetów. I niech Słowo Boże koryguje, pomaga nam w naszym myśleniu, w naszej wierze, w naszym poznaniu Boga. O czym mówi autor tego listu? Więc autor listu mówi nam, że życie chrześcijanina jest jak wyścig. Ale co autor ma na myśli? O jakim wyścigu tutaj autor mówi swoim adresatom? Czy ma na myśli, że jest to wyścig na czas? Kto pierwszy, ten lepszy? Tak, czyli czy chodzi o to, żeby jak najszybciej przebiec jakiś dystans? Czy chodzi o to, że ścigamy się z innymi i kto pierwszy, ten lepszy, ten wygrywa? Czy nie na tym polega wyścig, żeby jak najszybciej dotrzeć do mety? No generalnie tak, takie wyścigi znamy. Ale to nie jest wyścig chrześcijanina. Życie chrześcijanina to nie wyścig, który polega na tym, aby jak najszybciej dotrzeć do mety. Żeby tak się stało, to chrześcijanin musiałby popełnić samobójstwo. Ale do tego Biblia nigdzie nie zachęca. Tak? Nie jest to, więc tutaj w ogóle nie chodzi o czas. Czas jest nieistotny w tym sensie, w tym wyścigu. Nie jest to też bieg, który, znaczy w pewnym sensie jest, ale to inny aspekt. Nie jest to też bieg, który polega na tym, że musimy rywalizować z innymi, aby innych pokonać i aby przed innymi wszystkimi dobiec do mety. Życie chrześcijanina nie polega na rywalizacji z innymi wierzącymi. Nie polega na rywalizacji o dostęp do zasobów różnych. Oto komu Pan da pierwszemu, tak? To nie jest ten wyścig. Zatem o jakim wyścigu mówi nam autor tego listu? Jest to wyścig, który polega na tym, że każdy uczestnik tego wyścigu ma wyznaczoną swoją trasę. I zadaniem każdego uczestnika jest, aby dobiec do mety, trzymając się tej wyznaczonej trasy. Zwycięzcą jest każdy, który w ten sposób osiągnie metę. Każdy, kto dotrze do mety, w taki sposób otrzyma wieniec zwycięstwa, złoty medal, nagrodę. I mówi nam o tym apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, jeżeli mógł prosić o wyświetlenie tekstu. Ja bowiem już jestem wylany w ofierze i nadszedł czas mojego odejścia. Piękny bój stoczyłem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, którym nagrodzi mnie w tym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkich, którzy Jego zjawienia się pokochali, dzień Jego zjawienia się pokochali. Apostoł Paweł rozumiał, że nadszedł kres jego życia, więc jego bój, jego bieg no, zbliża się do końca, dobiegł do końca. Paweł prawie dotarł do mety, wie, że już jest blisko mety, a ponieważ walczył i biegł właściwie, według wyznaczonych zasad, według wyznaczonej trasy, to jest pewien, że czeka go nagroda, czeka go wieniec sprawiedliwości, który otrzyma od Chrystusa w dniu, kiedy Chrystus powróci. Ale ta nagroda nie dotyczy tylko Pawła, lecz dotyczy wszystkich tych, którzy tak jak on pokochali dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy w tym biegu uczestniczą i tak jak Paweł dotrą do mety, też otrzymają nagrodę. Taką samą nagrodę, jakiej spodziewa się apostoł Paweł. Więc poprzez to, co napisał Paweł, widzimy, że metą jest kres naszego ziemskiego życia. A wyścig, który jest nam wyznaczony, to wyścig wiary. To znaczy, że nasze chrześcijańskie życie jest wyścigiem, w którym to wiara w Pana Jezusa Chrystusa wyznacza nam trasę tego biegu, naszego biegu. Chrystus wyznaczył nam tę trasę poprzez swoje przykazania, poprzez swoje słowo, poprzez naukę. Jeśli biegniemy przez to życie zgodnie z nakazami Pana, to możemy mieć pewność, że do mety dotrzemy. Wtedy będziemy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, wiarę zachowałem. Więc metą dla chrześcijanina jest kres jego ziemskiego życia. Jest jego śmierć, ale dopóki nie umrze, to jego bieg, jego wyścig cały czas trwa. Dlatego jest to wyścig, który trwa przez całe życie. Więc można powiedzieć, że jest to bieg długodystansowy. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to ten wyścig będzie trwał przez całe twoje życie. Ten wyścig zakończy się wraz dopiero z twoją śmiercią. Dlatego też to nie jest rywalizacja z innymi. Każdy ma swój bieg do odbycia. Każdy ma swoją metę, która została mu wyznaczona przez Boga. Jeden biegnie krócej, inny dłużej. Ale każdy, niezależnie od tego, ile trwa jego wyścig, kiedy dotrze do mety, to zostanie zwycięzcą i otrzyma z rąk samego Pana wieniec sprawiedliwości, wieniec żywota wiecznego. Ale jak biec? Tutaj się rodzi pytanie, jak biec w tym wyścigu, żeby do mety dobiec? Jak biec, aby otrzymać nagrodę z rąk Zbawiciela? Potrzebna jest nam pewna mądrość. I autor tego listu dzieli się z nami uprzejmie, łaskawie, przez Ducha Świętego tą mądrością, którą sam otrzymał, ponieważ sam był uczestnikiem tego biegu. I tej mądrości, jako uczestnicy tego samego wyścigu, potrzebujemy. Potrzebna nam pewna mądrość odnośnie tego wyścigu, tego jak biec. Kiedyś po raz pierwszy w życiu wziąłem udział w zawodach. Był to bieg przełajowy, dystans chyba był 5 kilometrów, więc sporo. I była nas spora grupa z różnych szkół, ponad 100 osób. Wszyscy ustawiliśmy się na linii startu i czekaliśmy na wystrzał pistoletu, żeby ruszyć. Więc pistolet wystrzelił i my wszyscy pognaliśmy na hura, ile kto miał pary w nogach, prawda, do przodu. Tak jak trasa wskazywała. Ale po 100 metrach zorientowałem się, że ta grupa się zaczyna już rozciągać, tak, po 100 metrach. Bo nie, to było spostrzeżenie moje było takie, że zwalniam, że zaczynają mnie boleć nogi, odczuwam pieczenie w płucach i po 200 metrach w zasadzie już takiego szybkiego biegu już nie miałem sił na to, żeby kontynuować ten bieg. Więc musiałem zwolnić, nawet zatrzymać się, żeby móc chwilę oddychać i złapać powietrza. I mogłem się zastanawiać, dlaczego tak źle mi poszło. Odpowiedź prosta, oczywista. Ponieważ nauczyciel WF-u mnie do tego biegu nie przygotował. I nie tylko mnie. Nie przygotował nas, nie powiedział nam, jak mądrze biec, żeby dobiec do mety. Bo nie chodziło tutaj o kondycję. Każdy z nas, no może nie każdy, ale na przykład ja dużo biegałem, bo ćwiczyłem koszykówkę, więc 3 razy w tygodniu byłem na SKS-ach. I tam się dosyć dużo biegało, więc to nie chodziło o kondycję. Ale nauczyciel nie powiedział nam, żeby nie biec na początku jak oszalały, czy jak dziki, tylko żeby rozłożyć siły na cały ten dystans, na całą trasę. No ale to mądrość przyszła po zawodach, czy po tym, jak już nie było sił. Więc na następnych zawodach byłem już mądrzejszy. Więc jako chrześcijanie potrzebujemy mądrości. Jeśli chodzi o wyścig, który jest nam wytyczony, potrzebujemy wiedzieć, jak biec, żeby dotrzeć do mety. I tutaj właśnie znajdujemy taką pomoc, mądrość w tym liście. Czy widziałeś, jak biegacze przygotowują się do swojego biegu? Mamy tutaj biegaczy, czy biegacza. Więc przychodzą na start, ubrani w spodenki i koszulkę, prawda? Następnie każdy biegacz bierze przyniesiony ze sobą plecak, wyjmuje z niego dres, po czym ten dres zakłada na siebie. Do pustego plecaka wkłada ręcznik, bidon z wodą, a ponieważ jest jeszcze dużo miejsca w plecaku, no to wkłada do tego plecaka jeszcze kamienie, czy cegły, czy nasypuje piasku, żeby ten plecak był wypełniony, po czym wkłada ten plecak i jest gotowy do biegania. Do wyścigu. Czy tak jest? Nie, oczywiście, że nie. Tak. Jest zupełnie odwrotnie. Biegacze pozbywają się wszystkiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób przeszkodzić im w biegu. Podczas olimpiad, które odbywały się w starożytnej Grecji, biegacze byli kompletnie nadzy. Pozbywali się wszystkiego, co mogłoby im przeszkadzać podczas tego biegu. Podobnie autor tego listu mówi swoim adresatom, aby pozbyli się wszystkiego, co może im w tym biegu przeszkadzać lub utrudniać ten bieg, a nawet uniemożliwić ten bieg. Autor napisał, odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech. Więc autor tego listu ostrzega nas, że podczas naszego biegu będą pojawiać się różne przeszkody, różne trudności. Tutaj ten słowo przeszkodę można tłumaczyć jako ciężar. Zatem podczas naszego biegu będą pojawiać się w naszym życiu różne ciężary. Będzie pojawiał się grzech być może, który będzie starał się nas usilić. A wiadomo, że słabo się biegnie, mając ciężar na swoich plecach, mając ciężki plecak na swoich plecach. Dlatego trzeba wszelki ciężar odrzucić. Odrzućmy to, odrzućmy wszelki ciężar. Odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech. Niech nic nie staje nam na drodze do tej upragnionej mety. Czasami tak sobie myślę, o jak to by było fajnie mieć jakąś działeczkę gdzieś tam nad wodą i móc sobie pojechać na weekend, odpocząć, prawda? Grilla zrobić, zaprosić rodzinę, znajomych może i tak dalej. Jaki to by był fajny czas, prawda? Przecież tak wielu ludzi to robi, jeżdżą gdzieś tam, mają swoje działki, gdzieś tam nad wodą i jeżdżą i odpoczywają w weekendy. Ale po chwili pojawia się inna myśl, która mnie otrzeźwia. Jest to myśl, która mi przypomina, że Pan Jezus mnie zbawił, że Pan Jezus oddał za mnie swoje życie, żeby mnie uratować z grzechu, z przekleństwa, z niewoli. Ta myśl przypomina mi, że oddałem swoje życie Jezusowi, dlatego w niedzielę nie powinienem być gdzieś na działeczce i sobie grilla robić, tylko w niedzielę powinienem być na nabożeństwie, żeby wielbić, czcić mojego Boga, mojego Pana, Zbawiciela razem z moimi braćmi i siostrami w Panu i z wszystkimi, którzy są obecni, a nie właśnie gdzieś nad jeziorkiem przy grillu. I wtedy wiem, że to pragnienie, gdybym je zrealizował, odciągnęłoby mnie od Chrystusa. Ta myśl, no bardzo mi się podoba, ale z drugiej strony wiem, że no po chwili, wiem jakbym się czuł, gdybym na przykład raz czy drugi pojechał i nie był na nabożeństwie w zborze. Bym się z tym źle czuł i skutek byłby taki, że ostatecznie no bym zrezygnował z tego, musiałbym to sprzedać i pozbyć się, bo to by mnie odciągało od Chrystusa, bo miałbym wyrzuty sumienia. I właśnie jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby się pozbyć tego domku, żeby to nie było pokusą. Dlatego za każdym razem, kiedy taka myśl się pojawia, to natychmiast staram się ją odrzucić. Dlatego nie realizowałem tego pragnienia, czy tej pożądliwości, nazywając to po imieniu, bo wiem, że byłoby to dla mnie przeszkodą w dalszym biegu. Mógłbym podać jeszcze wiele innych rzeczy, które mogą być dla mnie przeszkodą w tym wyścigu. A co jest przeszkodą dla Ciebie? Co jest przeszkodą w Twoim biegu? Jakie ciężary spowalniają czy zatrzymują Ciebie? Ale trzeba też pamiętać, że grzech może poważnie wpłynąć na nasz bieg. Grzech może sprawić, że zboczymy na prawo lub lewo z tej wytyczonej trasy. Grzech może sprawić, że odwrócimy się i pobiegniemy w przeciwnym kierunku niż meta, w innym kierunku niż meta. I przykłady takich osób, które tak właśnie zrobiły, możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Więc jest to dla nas ostrzeżenie, że jeśli dopuścimy do grzechu w naszym życiu, jeśli pozwolimy, aby grzech na dobre zainstalował się w naszym życiu, to może on być taką kotwicą, która powoduje, że zbaczamy z kursu. W zależności od tego, jak wielka jest ta kotwica, jak wielki jest to grzech, to zejście z kursu może być niewielkie, stopniowe, albo ogromne, może odbywać się powoli, stopniowo, albo nagle i dramatycznie. Płyniesz statkiem i nagle kotwica dotyka dna i ta kotwica wpływa na twój kurs. Im dłużej płyniesz z tą kotwicą, tym coraz bardziej zmienia się twój kurs. Więc tak grzech wpływa na nasze życie. Im więcej grzechu w naszym życiu, tym coraz bardziej zbaczamy z wytyczonego wyścigu, z wytyczonej trasy. Czy masz taką trasę, czy masz taką kotwicę, która zmienia twój kurs, która powoduje, że zamiast zbliżać się do mety, to się od niej oddalasz? Odrzuć ją. Odrzuć ten grzech natychmiast. Niech ten grzech cię nie spowalnia ani przez moment. Niech ten grzech nie zmienia kierunku twojego biegu. Odrzuć go natychmiast. Być może ten grzech wydaje ci się mały i myślisz sobie, że możesz go ignorować, że on w niewielkim stopniu wpływa na twoje życie, ale tak nie jest. Grzechu jakiegokolwiek, dużego czy małego, nigdy nie wolno ignorować. Nawet jeśli tobie wydaje się, że jest mały, to on nie jest mały. Jeśli ten mały grzech, ta kropelka można powiedzieć, będzie wpływała na nas w tym małym stopniu, co jakby się nam wydawało w długim czasie, to wpływ tego grzechu będzie znaczny w naszym życiu. Mała kropla jest w stanie z czasem wydrążyć duży otwór w skale, w twardej skale. Dlatego nigdy nie ignoruj grzechu, który wydaje ci się mały, odrzuć go, bo on nigdy nie przyniesie ci korzyści, ale zawsze odwróci twoją uwagę od Chrystusa, spowoduje, że zboczysz z trasy, że gdzieś odejdziesz z tego wyścigu, zatrzymasz się albo pobiegniesz w drugą stronę. Więc potrzebujemy mądrości. Ale autor mówi nam, że oprócz mądrości w tym wyścigu potrzebujemy jeszcze czegoś innego. Ponieważ ten wyścig ma długi dystans, jest to bieg, który trwa całe życie, dlatego właśnie potrzebna jest nam mądrość, ale trzeba też pamiętać o tym, że ten wyścig nie jest łatwy. To nie jest bułka z masłem. Na jego trasie pojawiają się różne przeszkody do pokonania, więc oprócz mądrości, jak biec, potrzebujemy też wytrwałości, jak biec, żeby dobiec. Dlatego autor mówi nam, abyśmy biegli z wytrwałością. Kiedy człowiek przyjął jakiś cel, który chce osiągnąć, ale pojawiają się po drodze różne przeszkody, to można się zniechęcić i można zrezygnować, można odpuścić. Można zostawić ten cel, znaczy człowiek chce zrezygnować, chce odpuścić, chce zostawić ten cel. I przed tym ostrzega nas autor listu do Hebrajczyków, abyśmy nie odpuszczali, abyśmy się nie cofali, tylko żebyśmy szli do przodu przez wiarę. Kiedy mówi w wersecie trzecim, abyście nie zniechęcili się zmęczeni na duszy, to jest jego ostrzeżenie dla nas, abyście nie zniechęcili się. Bieg, który wymaga pokonywania różnych przeszkód, może powodować zmęczenie duszy. Chyba każdy, kto wie, to wie. Może nawet powiedzieć, że nie tylko może powodować, ale je powoduje. Czy będzie je powodować? To jest pewne. Biegnąc w tym biegu, można się zmęczyć. A kiedy człowiek jest zmęczony, kiedy brak mu sił, to wtedy pojawiają się różne wątpliwości, różne myśli. Na przykład, czy warto dalej biec? Czy może lepiej zostawić to wszystko i zawrócić? Czy może lepiej sobie odpuścić, skoro jest tak ciężko? Czy może sobie zrobić przerwę od Chrystusa, od Boga, od Kościoła? Wtedy też pojawia się zniechęcenie. Wtedy pojawia się rezygnacja. Dlatego autor tego listu mówi nam, co zrobić, abyśmy biegli z wytrwałością w wytyczonym nam wyścigu. I autor napisał w drugim wersecie, wpatrzeni w Jezusa, sprawcę i mistrza wiary, który zamiast należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na wstyd i zasiadł po prawicy tronu Boga. Czego uczy nas ten werset? Jeśli chcemy wytrwale biec do mety, to musimy być wpatrzeni w Jezusa. Nasze oczy muszą być skupione na Jezusie. A kim jest Jezus? Autor mówi nam, jest sprawcą i mistrzem wiary. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest tym, który zapoczątkował naszą wiarę. To nie my zapoczątkowaliśmy naszą wiarę, to Bóg dał nam wiarę, Chrystus dał nam wiarę. Ale nie chodzi tutaj o zapoczątkowanie wiary właśnie w sensie chrześcijaństwa. Tu chodzi o wiarę w sensie osobistego zaufania i poddania się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Jezus jest sprawcą tej wiary, ale On też jest mistrzem tej wiary. To znaczy, że On jest tym, który doprowadza tę wiarę do doskonałości. Jezus sprawia, że wiara staje się kompletna i nie brak jej niczego. Czy twoja wiara jest doskonała? Czy twoja wiara dziś jest kompletna? Nie. Jeszcze nie. Tak nie jest. Moja wiara nie jest jeszcze doskonała i moja wiara nie jest jeszcze kompletna. Dlatego potrzebujemy Jezusa, ponieważ On tę naszą niedoskonałą wiarę, niekompletną wiarę może uczynić doskonałą, kompletną. Dlatego autor mówi, abyśmy biegli wpatrzeni w Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. W innym tłumaczeniu jest tak napisane. Jezus, można powiedzieć, uzupełnia nasze braki. Dlatego musimy być wpatrzeni w Niego. A to oznacza, to wpatrzenie, oznacza całkowite zaufanie Jemu, zdanie się na Niego, szukanie pomocy u Niego. Dlatego powinniśmy biec z tym napisem cały czas przed naszymi oczami, Tylko Chrystus. Tylko Chrystus może nam pomóc. Tylko Chrystus może uczynić naszą wiarę doskonałą. Tylko Chrystus może nas do mety doprowadzić. Ale jest też drugi powód, dla którego powinniśmy być cały czas wpatrzeni w Jezusa. Kolejny werset, tylko druga część tego wersetu, który zamiast należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na wstyd i zasiadł po prawicy tronu Boga. Więc Jezus dokonał swojego biegu, który wytyczył mu Bóg. Nie był to bieg pełen radości. Był to bieg, którego najważniejszym etapem był krzyż, doświadczenie krzyża, odrzucenie od Boga. Był to bieg, który wiązał się ze wstydem, z hańbą, ponieważ krzyż oznaczał pohańbienie, przeklęty każdy, który zawisł na krzyżu. Więc Jezus podczas swojego biegu doświadczył różnych rzeczy. Ale istotne jest to, że Jezus dokonał biegu, Jezus dobiegł do mety. I autor mówi nam, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to jakie były Jego ostatnie słowa? Wykonało się. Można powiedzieć to samo, co apostoł Paweł: biegu dokonałem. Wykonało się. Jezus dokonał swojego biegu. I autor mówi nam, że Jezus zasiadł po prawicy tronu Boga. To znaczy, co to znaczy? Kiedy ja myślę o tym, to moje myśli od razu wędrują ku ostatniemu fragmentowi Ewangelii Mateusza. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I druga część, oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc pamiętaj, że Jezus jest, ma wszelką władzę i jest ze swoimi uczniami przez wszystkie twoje dni, jeżeli jesteś Jego uczniem. Pamiętaj, że Jezus dokonał tego biegu nie dla samego siebie, ale ze względu na ciebie i na mnie. On doskonale wie, że sami tego biegu nie jesteśmy w stanie ukończyć. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie dobiec do mety. On doskonale wie, że potrzebujemy Jego pomocy na każdym etapie tego wyścigu, dlatego On przebiegł go przed nami, aby być pomocą w naszym biegu. On jest pomocą dla nas, abyśmy my mogli ten bieg ukończyć, abyśmy mogli dotrzeć do mety. Bóg powiedział przez proroka Izajasza. Możemy wyświetlić? Czy nie wiedziałeś? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Adonaj, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają i mdleją. Nawet młodzieńcy potykają się i padają. Lecz ci, którzy oczekują Adonaj, odnawiają siłę. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Dlatego możemy trochę zmodyfikować ten fragment i powiedzieć, że ci, którzy są wpatrzeni w Jezusa, sprawcę i mistrza wiary, który zamiast należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na wstyd i zasiadł po prawicy tronu Boga, odnawiają siłę. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Dlaczego tak jest? Bo to jest Pan, który zasiadł na tronie w niebie i ten Pan daje im siłę. Ten Pan jest ich siłą. I to jest Jezus Chrystus, Boży Syn, ten, który był umarły, a żyje. On jest siłą tego, który biegnie, wpatrzony w Niego na każdy dzień tego biegu. Dlatego autor tego listu mówi nam, abyśmy się zastanowili, abyśmy myśleli nad tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyśmy nie zniechęcili się zmęczeni na duszy. W tym biegu męczymy się. To jest trudny bieg, to nie jest łatwy bieg i w tym biegu się męczymy. Dlatego powinniśmy być wpatrzeni w Jezusa i powinniśmy zastanawiać się nad Nim, nad Jego życiem, nad Jego śmiercią i rozważać Jego życie i śmierć, a On będzie naszą siłą i mocą, jakich potrzebujemy w tym wyścigu wiary. Jeśli jesteś zmęczony na duszy, to przyjdź po nowe siły do Jezusa. Przyjdź do źródła odświeżenia. Przyjdź do źródła wody, tej żywej wody, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Pij z Niego. On udzieli Ci tych nowych sił. W jakim wyścigu biegniesz? Jaką nagrodę zdobędziesz, kiedy dotrzesz do mety, kiedy Twoje życie dobiegnie kresu czy końca? Czy Chrystus wyjdzie do Ciebie i przywita Cię jako zwycięzcę i włoży wieniec zwycięstwa na Twoją głowę i powie: witaj, dobry sługo, wierny sługo. Czy może wyjdzie piekło i Cię przywita z cierpieniem, z bólem, z ogniem, obrazowo mówiąc. W jakim wyścigu biegniesz? Każdy z nas biegnie w jakimś wyścigu. I w zasadzie są dwa wyścigi. Jeden to taki, o którym mówi list do Hebrajczyków, mówi autor listu do Hebrajczyków. Jest to wyścig, podczas którego człowiek odrzuca grzech i biegnie wpatrzony w Jezusa z Nazaretu. I w tym wyścigu nagrodą jest wieniec sprawiedliwości, wieniec żywota, który otrzyma od Pana Jezusa Chrystusa każdy, kto wytrwa w tym biegu i dobiegnie do mety. Ale jest też drugi wyścig i ze smutnym sercem trzeba powiedzieć, że bardzo wielu ludzi bierze w nim udział. A co tym bardziej zasmuca mnie, to fakt, że bardzo wielu ludziom wydaje się, że biegną w innym wyścigu, w tym Bożym wyścigu. Myślą, że skoro pełnią różne religijne uczynki, to biorą udział w tym biegu Chrystusa, za Chrystusem, z Chrystusem. Ale prawda jest taka, że niestety, ale nigdy nie stanęli na tej linii startu, którą wyznaczył Bóg w Panu Jezusie Chrystusie. Nigdy nie zanurzyli się w Chrystusa po to, żeby się z Nim zjednoczyć, żeby z Nim żyć i żeby z Nim biec. Nigdy nie odrzucili grzechu i nigdy nie spojrzeli na Chrystusa oczami wiary. Dlatego ich wyścig jest innym wyścigiem. W tym wyścigu ludzie biegną obciążeni grzechem. W tym wyścigu ludzie są usidleni grzechem. W tym wyścigu ludzie są wpatrzeni w to, co jest pożądliwością ciała, czy pożądliwością oczu, czy pychą życia. W tym wyścigu ludzie szukają zaspokojenia w grzechu. Bóg, Chrystus nie są im do niczego potrzebni, ponieważ myślą, że mają wszystko. Więc w tym wyścigu nagrodą jest śmierć. Jest wieczne potępienie i wieczne oddzielenie od Boga i od Jego chwały. Nagrodą w tym wyścigu jest piekło, a później druga śmierć. Więc w jakim wyścigu biegniesz? W jakim wyścigu biegniesz? Jeśli Twoim wyścigiem jest wyścig do piekła, do wiecznego potępienia, to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chciałem Cię dziś wezwać, abyś wycofał się z tego wyścigu śmierci i rozpoczął bieg życia wiecznego. Chrystus wzywa Cię dziś. Chrystus wzywa Cię teraz, abyś porzucił grzech, który Cię obciąża, który jest ogromnym ciężarem na Twoich barkach. I Chrystus wzywa Cię do tego, żebyś całkowicie zaufał Jemu i zdał się na Niego, że On swoją doskonałą ofiarą pojedna Ciebie z Bogiem. Że zabierze ten ciężar od Ciebie poprzez swój krzyż. Więc odrzuć grzech i zacznij biec, będąc wpatrzonym w Zbawcę, w Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus dziś błaga Cię, można nawet powiedzieć, abyś rozpoczął nowy bieg w swoim życiu. On doświadczył na sobie samym kary, która jest należna Tobie za Twój grzech. On doświadczył na sobie oddzielenia od Ojca. On doskonale wie, co to znaczy umrzeć w grzechu, ponieważ otrzymał karę, jaka należała się nam, grzesznikom. I dlatego Chrystus błaga Ciebie, żebyś nie szedł tą drogą, żebyś zboczył, zszedł z tej ścieżki grzechu i żebyś wszedł na drogę życia, którą jest On, na drogę prawdy. Jezus chce, Jezus błaga cię, żebyś uniknął tego cierpienia, które czeka cię na końcu tej drogi. Po co masz ginąć? W imię czego? W imię chwilowej przyjemności? Więc Chrystus pragnie, abyś żył i dlatego wzywa cię dziś, żebyś już dziś rozpoczął nowy bieg, bieg życia. Nie zwlekaj z tym, tylko zacznij swój bieg z Chrystusem, zacznij już dziś. Porzuć grzech, wpatrz się w Chrystusa, skup swój wzrok na Chrystusie i idź za Nim, a On da ci życie wieczne. Kiedy patrzę na chrześcijan, na tych, którzy narodzili się na nowo, którzy są też na tym miejscu oraz na tych, których pośród nas nie ma, kiedy patrzę na siebie, to widzę, że każdy z nas, każdy jeden doświadcza różnych przeszkód. Każdy z nas zmaga się z jakimiś rzeczami, grzechem, z trudnościami. Widzę, jak niektórym z nas jest ciężko. I być może doszedłeś do takiego miejsca, gdzie nie masz już sił, że zmęczyłeś się i to bardzo. Nie masz chęci, by się modlić. Nie masz siły czytać Bożego Słowa. Nie chcesz przebywać z innymi wierzącymi. Może być, że bagno zniechęcenia zaczyna cię wciągać, aby cię pochłonąć i gdzie rezygnacja zaczyna ci szeptać do ucha: daj sobie spokój, odpuść, zawróć. Nie przychodź więcej do zboru. Po co masz się męczyć, będąc chrześcijaninem? Najchętniej byś to wszystko zostawił i uciekł gdzieś daleko. Chciałbyś uciec od wszystkich problemów, od braci i sióstr, ale też i od Boga. Więc chcę ci dzisiaj, bracie czy siostro, powiedzieć, abyś ponownie spojrzał na Chrystusa. Te problemy, których masz, to zmęczenie jest wynikiem prawdopodobnie tego, że odwróciłeś swój wzrok od Jezusa, że nie patrzysz na Niego, coś innego stanęło w Jego miejscu. Odwróciłeś wzrok i patrzysz na coś innego. Dlatego z powrotem popatrz na Chrystusa, przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego, ponieważ On jest tym, który może ci pomóc. Jedna z piosenek mówi: zwróć swój wzrok na Jezusa. I to jest piosenka, którą potrzebujemy sobie przypomnieć, żeby cały czas, żebyśmy trzymali cały czas nasze oczy na Chrystusie. Bo kiedy patrzymy na Niego, kiedy ufamy Jemu, kiedy poddajemy się Jemu, to działa też w drugą stronę, to On pochyla się nad nami i podnosi nas i dodaje siły. Ponieważ On doskonale wie, z czym się zmagasz. Pismo mówi, że On przeszedł przez to wszystko, doświadczył tego wszystkiego, czego my doświadczamy jako ludzie, za wyjątkiem jednej rzeczy, za wyjątkiem grzechu. I dlatego jest w stanie współczuć z twoimi słabościami, z twoimi i moimi słabościami. Jezus jest w stanie współczuć nam, ponieważ tego wszystkiego doświadczył, za wyjątkiem grzechu. On zna twoje i moje słabości. Ale On chce pomóc. On nie tylko chce, On może pomóc, ponieważ jest tym, który zasiadł na tronie w niebie. Dlatego przyjdź do Niego w swojej słabości. Przyjdź i wylej przed Nim swoje łzy, swoje serce, swój ból, swoje cierpienie, swoją słabość, tak jak to robił psalmista, tak jak to robili ludzie, mężowie wiary, w piśmie, których przykłady mamy w Piśmie Świętym. Przyjdź i proś o pomoc, o łaskę, o siłę, o zmiłowanie. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Tego, który może ci pomóc. I biegnij wytrwale dalej, będąc wpatrzonym w Bożego Syna. Niech On odnowi twoje siły. Niech On odnowi twoje siły. Niech On da ci nową moc w tym biegu. Niech On cię pocieszy. Tak jak pocieszył na przykład Annę, żonę, nie pamiętam, matkę Samuela. Nie mogła mieć dzieci i wołała przed Bogiem. Ciężko jej było i Pan Bóg odpowiedział i ją pocieszył. I dał jej siłę i mogła się cieszyć. Więc przyjdź do Pana Jezusa, wpatrzony w Niego, w zaufaniu do Niego i On ci pomoże. Amen.